Linus Torvalds. Windows rozwija się za wolno. 2 lutego 2009 13:00. Wypowiadam kontrowersyjne opinie bez zastanowienia. Nie powiem, że rok 2009 należeć będzie do Linuxa w komputerach stacjonarnych, ponieważ ten proces przebiega w małych krokach, ale spójrz na to, co osiągnął Firefox i jak rozpełza się na PC-tach z Windows. To ważne, że projekty takie jak Firefox i OpenOffice.org popularyzują open source, tak Linus Torvalds, człowiek, który stworzył jądro Linuxa, opisuje tegoroczne szanse systemu spod znaku pingwina na dalszą popularyzację wśród użytkowników komputerów osobistych. Z lektury poniższego wywiadu dowiecie się także, dlaczego Torvalds uważa cykl rozwojowy Windows za zbyt długi, czemu przestał używać KDE4 oraz dlaczego tylko kilka dystrybucji Linuxa zdobyło szeroką popularność. Linusa Torvaldsa nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać, zwłaszcza użytkownikom obeznanym z branżą IT lub tym, którym szczególnie bliski jest ruch wolnego oprogramowania. Czytelników łaknących bardziej szczegółowych informacji o Linusie odsyłamy do artykułu Wizjonerzy czy Szarlatani, część 2. Linus Torvalds. Torvalds, jak co roku, w styczniu odwiedził Australię. Jego wizyta na antypodach nie miała jednak charakteru wypoczynkowego. Twórca jądra Linuxa jest stałym bywalcem organizowanej tam konferencji linux.conf.au. Dziennikarz australijskiego wydania magazynu Computer World skorzystał z okazji, by porozmawiać ze sławnym Finem. Rozmowa dotyczyła m.in. Windows 7, KDE4 oraz perspektyw rozwoju rynku netbooków. Poniżej przytaczamy jej obszerne fragmenty. Nadszedł rok 2009 i zbliża się 20-lecie rozpoczęcia prac nad rozwojem Linuxa. Jak postrzega pan ostatnie dwie dekady? Czuję, że wszystko potoczyło się w naturalny sposób i nie sądzę, aby odeszło. Podejrzewam, że ludzie będą to robić przez długi czas i nie ma poczucia, że wszystko zostało już zrobione. Nie czuję, że muszę przekazać innym utrzymanie kernela systemu, ale pozwalam zaufanym ludziom podejmować decyzje. Nie mogę kwestionować tych decyzji, gdyż to by nie zadziałało, a ja zmarnowałbym mnóstwo czyjegoś czasu. Wszyscy synchronizują swoje drzewa Git stworzony przez Torvaldsa rozproszony system kontroli wersji z kodem głównym, a ja sprawdzam, czy nie zrobili czegoś strasznego, ale to rzadkość. Co ze starszym kodem w jądrze? Czy chce pan go usuwać? Niektórzy ludzie chcą, byśmy usuwali stary kod szybciej, ale myślę, że jeśli ktoś nadal go używa, powinniśmy go zachować, gdyż utrzymywanie starego kodu zwykle jest niemal darmowe. Będziemy więc podtrzymywać stary kod tak długo, jak to będzie w naszej mocy, a od czasu do czasu będziemy usuwać stare sterowniki urządzeń. Mimo, że istnieją setki dystrybucji Linuxa, w ostatnim czasie Ubuntu, OpenSUSE i Fedora stały się najbardziej rozpoznawalne. Czy spodziewa się pan utrzymania tego trendu i czy paradygmat netbooka wpłynie na sposób, w jaki ludzie wchodzą w posiadanie Linuxa? Przygotowanie dystrybucji to ogrom pracy. Setki dystrybucji istnieją dlatego, że łatwo zrobić własną, ale jeśli chcesz być liderem i wprowadzać własny kod, wiąże się to z olbrzymimi nakładami na testowanie i pomoc dla użytkownika. Wszystko zależy od odpowiednio dużego grona użytkowników zgłaszających tobie opinie i nierozsądnym jest oczekiwanie zbyt wielu dużych dystrybucji. Ubuntu rozrosło się zaskakująco szybko i być może coś takiego wydarzy się ponownie. Ja korzystam z Fedory z powodów historycznych. Mam jednego laptopa EPIS i na którym zainstalowałem własną dystrybucję, więc nie mnie należy o to pytać. Jednakże większość użytkowników nie chce zajmować się z instalacją i konfiguracją. Jesteśmy teraz na pierwszym etapie popularyzacji netbooków i widać już pewne początkowe problemy. Jednym z nich był zbytnio uproszczony interfejs, a pierwsze netbooki dysponowały bateriami o zbyt małej mocy. Mam nadzieję, że następna generacja będzie potężniejsza i będzie oferować lepsze wrażenia użytkownika. Rozwijałem kernel na netbooku i nie było wcale tak źle. Ekran był za mały, ale zbliżamy się do etapu, gdzie dobry laptop można kupić bardzo tanio. Kilka lat temu mógłbyś dostać mały netbook, ale jego koszt byłby dwa razy wyższy. Rynek netbooków zmienił obraz gry. Urządzenia te nie są postrzegane jako zabawki, ale jako laptopy z niższej półki, co jest znacznie zdrowsze. Co pan sądzi o Windows 7 i cyklu rozwojowym systemów operacyjnych Microsoftu? Dużo mówi się o tym, że Windows 7 jest lepszy od Visty. Microsoft może mieć znaczną przewagę PR-ową. Jeśli ludzie będą porównywać to Windows 7 do Visty i myśleć, że system jest dobry, tak jak robili to, porównując Windows 95 do Windows 3.1. Może więc Microsoft zrobił to celowo. Sądzę, że Microsoft uświadomił sobie, że cykl rozwojowy Visty był o wiele za długi i byłoby szaleństwem to powtórzyć. Być może celuje w cykl dwuletni, a ja myślę, że to za długo. Powinni oddzielić system operacyjny od aplikacji i udostępnić go wcześniej. twórca Ubuntu, Windows 7 będzie świetnym systemem. Dla Linuxa 6 miesięcy to trochę za mało. Składasz wszystkie kawałki razem, mając nadzieję, że będą działać stabilnie, ale czekają cię niespodzianki, więc pół roku to krótki cykl, kiedy łączysz razem tak wiele elementów. Roczny cykl wydawniczy to rozsądne wyjście dla przygotowania całej dystrybucji. W przestrzeni Linuxa raz do roku to rozwiązanie racjonalne, ale są przecież jeszcze wydania przyrostowe. Trudno jest firmie komercyjnej, takiej jak Microsoft, który chce, by ludzie płacili za wydane produkty, publikować aktualizacje co rok. Apple przygotowywało upgrade Y szybciej, ale liczyło sobie taniej za produkty. To nie stanowi problemu dla open source, skoro jest to darmowe oprogramowanie, ale jest to właśnie jedna ze spraw, którą Microsoft musi zrównoważyć. Oni chcą, aby ludzie kupowali programy, ale ludzie tego nie chcą. Jeśli rozwijasz produkt przez 5 lat i wprowadzasz w nim tyle zmian, użytkownik odczuwa to boleśnie. Koszt z tym związany przewyższy koszt systemu operacyjnego. To też ludzie tak wolno przesiadają się na nowe wersje systemu. Inny projekt open source, który przeszedł wielką przemianę, to KDE w wersji 4.0. Wydanie to zawierało dużo fundamentalnych zmian i zbierało trochę negatywnych recenzji. Jaki wpływ wywarło ono na pana, jako użytkownika KDE? Kiedyś byłem użytkownikiem KDE. Myślałem, że KDE 4.0 to taka katastrofa i przesiadłem się na GNOME. Nie cierpię, gdy prawy przycisk mojej myszy nie robi tego, czego chcę. Cały ten model, brak everything, jest bolesny dla użytkowników, którzy decydują się na korzystanie z czegoś innego. Zdaję sobie sprawę z powodów, dla których wydano KDE 4.0, ale uważam, że źle to zrobiono. Wprowadzono tak wiele zmian, to wydanie było niedopracowane. Może jednak okazać się, że ta decyzja będzie słuszna, a ja wrócę do KDE, ale podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, którą stracili twórcy KDE. KDE 4. Spory nie milkną, ale będzie dobrze. Otrzymałem aktualizację przez Fedorę i pomiędzy KDE 3 a 4 nie było dopasowania. Pulpit nie był tak funkcjonalny i dla mnie było to przyczyną złych doświadczeń. Zrewiduję je, gdy przeinstaluję znów system, co odbywa się co 6-8 miesięcy. Czy rok 2009 będzie stał pod znakiem Linuxa w desktopach? Wypowiadam kontrowersyjne opinie bez zastanowienia. Nie powiem, że ten rok należeć będzie do Linuxa w komputerach stacjonarnych, ponieważ ten proces przebiega w małych krokach, ale spójrz na to, co osiągnął Firefox i jak rozpełza się na PC-tach z Windows. To ważne, że projekty takie jak Firefox i OpenOffice.org popularyzują open source. Programy te działają na różnych platformach, a żaden projekt nie powinien być przypisany do jednej platformy. Ludzie zrozumieją, że brak takich ograniczeń oznacza możliwość wyboru platformy, co z rynkowego punktu widzenia jest znacznie zdrowsze niż przymus wyboru systemu pod kątem aplikacji. Na wolnym rynku Linuxowi będzie znacznie łatwiej współzawodniczyć z konkurencją. Pełna wersja wywiadu z Linusem Torvaldsem.